czyta Reda Haddad.
Gdy niewolnik mowę swoją zawarł, Don Ferdynand rzekł: Doprawdy, mości kapitanie, gładki sposób opowiedzenia tej niezwyczajnej historii był równie osobliwy i ciekawy, jak i sama historia. Wszystko w niej jest dziwne i niepospolite, tak że słuchacze zdumiewają się i pałają żądzą dowiedzenia się końca tych przypadków. Przyjemność, którąśmy odnieśli, taka jest już, że gotowiśmy słuchać tej historii po raz wtóry, choćbyśmy się do świtu mieli słuchaniem zabawiać. Cardenio i wszyscy pozostali grzeczność kapitanowi oświadczyli, że z przydatkiem szczerych usług, słuchak tak szczerych i serdecznych, że niewolnik wzruszony był ich dobrą wolą. Zwłaszcza Don Ferdynand ofiarował się wszystko tak urządzić, aby jeśli tylko kapitan się zgodzi, do niego przystać. Jego brat Markis stanie się ojcem chrzestnym Zorajdy. On zaś sam ze swojej strony tak go oporządzi, aby mógł udać się do swego kraju godnie i przyzwoicie, jak tego jego stan wymaga. Kapitan podziękował mu w grzecznych słowach, ale żadnej z tych uczynności przyjąć nie chciał. Tymczasem wieczór się zbliżył. Gdy już noc zapadła, zajechała przed oberże karoca, otoczona kilkoma konnymi. Zapytali o nocleg. Oberżystka odparła, że i pięci wolnego miejsca nie masz w całym gościńcu. Choćby i tak było, odparł jeden z jezdnych, którzy tymczasem do środka weszli, nie może zbraknąć gościny dla pana audytora. Na te słowa gospodyni zastanowiła się i rzekła: Cała bieda w tym, mości panie, że łóżek wcale nie mamy. Jeśli jednak pan audytor wiezie swoje łoże ze sobą, jak nie wątpię, niechaj wejdzie, gdyż ja i mój mąż swoją izbę mu odstąpimy. Tymczasem z karety wysiadł człowiek, z którego szaty poznać można było, jaki urząd sprawował. Długa suknia i bufiaste rękawy z przęślicy oznaczały, że jest audytorem, jak ów sługa zresztą namienił. Wiódł za rękę młodą dziewczynę, około 16 lat liczącą, ubraną w strój podróżny, a tak urodziwą, wdzięczną i kształtną, że wszyscy zdumieli się pięknemu zjawisku. Gdyby nie widzieli Doroty, Lucindy i Zorajdy, przytomnych w gospodzie, niechybnie mogliby mniemać, że trudno jest znaleźć podobną piękność. Don Kichot, ujrzawszy audytora i panienkę wchodzących do oberży, rzekł na ten kształt: Możecie, wielmożni panie, wejść śmiało do tego zamku i rozgościć się tu najwygodniej. Prawda, że ciasny jest i źle opatrzony, ale nie masz takich niewygód i przykrości na świecie, które nie miałyby ustąpić przed tymi, co je znoszą ludzie pismami albo orężem się parającym. Zwłaszcza jeśli oręż i pisma mają taką orędowniczkę i gwiazdę przewodnią, jak pisma waszej miłości w postaci tej dzieweczki, przed którą winny się nie tylko bramy zamków otwierać, ale skały się kruszyć i równać, a góry umykać, aby wolne przejście miała. Wejdźcie pani do tego raju, gdyż spotkacie tutaj gwiazdy i słońca godne tego nieba, które ze sobą sprowadzacie. Ujrzycie tutaj oręż w całej jego chwale i piękność, na najwyższy stopień wprowadzoną. Audytor osłupiał, wysłuchawszy tego dyskursu Don Quixota. Jął mu się też przyglądać pilnie, dziwiąc się nie tylko jego słowom, ale i postaci niezwykłej. Nie umiejąc dać stosownego responsu, obrócił wzrok na Zorajdę, Lucindę i Dorotę i znów się zdumiał, tym razem ich urodzie. Białogłowy, usłyszawszy od gospodyni, że nowi goście przybyli i że nieznana dzieweczka wielkiej jest piękności, weszła do komnaty, aby ją ujrzeć i grzecznie przyjąć. Ale Don Fernando, Cardenio i pleban już wielkiej uprzejmości przybyłym świadczyli. Mówiąc pokrótce, pan audytor wszedł bardzo zmieszany i zadziwiony tym, co widzi i słyszy. Damy czekające w karczmie uczciły dzieweczkę wdzięcznym powitaniem. Audytor zaraz poznał, że muszą to być osoby znaczniejszej kondycji. Jedynie tylko postawa, przybranie i mowa Don Quixota zbijały go z tropu. Gdy już zapewnienia grzeczności wymienione zostały, zaś niewygody oberży dobrze zważone, postanowiono, aby białogłowy udały się pospołu na spoczynek do jednej izby, mężczyźni zaś jakby na straży tutaj pozostali. Audytor zgodził się, aby panienka, co jego córką była, wspólny nocleg z Rajdą, Lucindą i Dorotą znalazła, na co młódka bardzo chętnie przystała. Na wąskim łożu oberżysty i na tym, co je audytor przywiózł, rozgościli się na tę noc jak mogli najlepiej. Niewolnik ledwie wzrokiem na audytora rzucił, już uczuł, że mu serce w piersiach łomota, gdyż przeświadczył się, że nowo przybyły jest jego bratem. Zapytał tedy, nie mieszkając, jednego ze sług, jak się nazywa i z jakiego pochodzi kraju. Koniuszy odparł, że audytor zowie się licencjatem, Don Juanem Perez i Wiedma, i że jak słyszał, z pewnego miasta w górach Leonu ród swój wywodzi. Przez tę odpowiedź i przez świadectwo ucz swoich, niewolnik utwierdził się w swoim mniemaniu, iż to jest jego brat rodzony, który za radą ojca nauką i umiejętnością się poświęcił. Wielce wzruszony na stronę Don Ferdynanda odwołał Kardenia i plebana i zdał im sprawę z tego, co zaszło, upewniając ich, że audytor jest jego bratem. Sługa doniósł mu także, że Don Juan Perez i Wiedma udaje się do Indii na urząd sędziego w Wyższej Izbie Sądowej w Meksyku. Niewolnik dowiedział się również, że młoda dzieweczka jest córką audytora. Matka jej umarła, wydając ją na świat. Audytor stał się człowiekiem bardzo bogatym, gdyż żona pozostawiła mu krom córki i swoje wielkie wiano, które w dom wniosła. Niewolnik prosił o radę, jak ma postąpić, aby się wyjawić. Mniemał, że lepiej będzie przekonać się wpierw, czy brat nim nie pogardzi i nie powstydzi się go, widząc go w takim ubóstwie. Proszę mi pozwolić tę próbę uczynić, rzekł pleban. Chociaż nie ma przyczyny, by mniemać, abyście, panie kapitanie, źle mieli być przyjęci, gdyż mądrość i szlachetność, które zważam po obcowaniu pana audytora, nie zwalają przypuszczać, że jest pyszny i nieludzki, że nie umie zważyć, to są mu fortuny, nie statki. Mimo to, odparł kapitan, nie chciałbym od razu się wyjawiać, gdyż lepiej będzie nieznacznie przysposobić go do ujrzenia mnie. Rzekłem wam już, odparł pleban, że tym kształtem rzecz całą powiodę, iż wszyscy będą mieli słuszną przyczynę do radości. Wtem podano wieczerze. Wszyscy za stołem zasiedli, krom niewolnika i białogłów, które wieczerzały w swojej izbie. W czasie kolacji rzekł pleban, gdy byłem przez kilka lat w Konstantynopolu, gdzie jako więzień przebywałem, miałem tam towarzysza, tego samego nazwiska co wasza miłość. Współecznik mój był jednym z najdzielniejszych oficerów armii hiszpańskiej. Dzielność jego i męstwo równe jego nieszczęściu były. A jak się zwał ten kapitan? Zapytał audytor. Rui Perez i Wiedma, odparł pleban. Wywodził się z pewnego miasta w górach Leonu. Opowiedział mi o osobliwym zdarzeniu tyczącym się równie jego ojca, jak i braci, o zdarzeniu, które, jeśli by nie było powtórzone przez człowieka tak wiarygodnego jak on, miałbym za jedne z tych bajent, które staruchy opowiadają, grzejąc się zimą przy kominie. Powiadał, że ojciec jego podzielił swoją majętność między trzech synów i że każdemu z nich udzielił rad lepszych niż rady Katona. Wiem, że ów, co się na wojnę udał, tak dzielnie i dobrze sobie poczynał, że dla zasługi swojej kapitanem był mianowany i już miał nawet wyższy stopień otrzymać, a liści przeciwna fortuna, którą mniemał być sobie przychylną, zgubiła go. Owego sławnego dnia, gdy tylu innych wolność tę odzyskało, chcę rzec, w bitwie pod Lepanto. Ja sam stałem się niewolnikiem pod Golettą. I tak po różnych losu obrotach dostaliśmy się obaj do Konstantynopolu. Stamtąd udał się do Algieru, gdzie mu się zdarzyły osobliwe przygody, nigdy na tym świecie nie widziane. Później pleban opowiedział pokrótce historię z Zorajdą. Wszystkiego tego audytor tak pilnie słuchał, że nigdy chyba nie był lepszym audytorem jak w tej chwili. Pleban w swej opowieści doszedł do momentu, gdy to Francuzi obłupili chrześcijan znajdujących się w barce tak, iż jego towarzysz i piękna Mauretanka ostatnie ubóstwo cierpieć jeli. Czyli się dostali do Hiszpanii, czyli też Francuzi do Francji ich uprowadzili. Kapitan na stronie się trzymając słuchał wszystkiego, co pleban mówił i zważał pilnie każde poruszenie swego brata. Widząc, że pleban już swoją opowieść zakończył, audytor rzekł z ciężkim westchnieniem i ze łzami w oczach. Ach, mości panie, gdybyś wiedział, jakich nowin mi udzieliłeś, jak mnie one mocno dotykają. Ukazują to dowodnie łzy moje, które mimo wszelkich wysiłków do uczmi napływają. Ten dzielny kapitan, o którym mówiłeś, jest moim starszym bratem, który mając więcej męstwa i wspaniałego umysłu niż ja i brat młodszy, wysokie powołanie rycerza wybrał. Była to jedna z tych dróg, które ojciec nam dał do wyboru, tak jak to wasz, panie towarzysz, opowiadał w tej rzekomej, słyszanej przez was bajce. Ja nauką się poświęciłem i dzięki pomocy boskiej i mojej pilności zdobyłem ten stopień, jaki widzicie. Mój młodszy brat przebywa w Peru. Zbogacił się tam niepomiernie. Tak wiele pieniędzy przysłał ojcu memu i mnie, że przychodzi to znacznie cześć, jaką sobie zabrał. Ojca tak hojnie obdarzył, że jest on teraz w stanie dogodzenia swojej przyrodzonej skłonności. Ja zaś dzięki jego znacznej pomocy mogłem, w niczym się nie ścieśniając, studia moje odbywać, aby dojść wreszcie do urzędu, na jakim mnie widzicie. Mój ojciec żyje jeszcze, ale umiera z pragnienia dowiedzenia się nowin o swym najstarszym synu. Prosi Boga w ustawnych modlitwach, by śmierć mu oczu nie zamykała, zanim nie odniesie pociechy ujrzenia swego syna. Dziwuję się, dlaczego mój brat, starszy, człowiek tak roztropny, wśród tylu trudów, przeciwności i szczęsnych przypadków, nigdy nie zapragnął dać żadnej ojcu wiadomości. Gdyby ojciec albo któryś z nas o jego nieszczęściu się dowiedział, zapewne nie potrzebowałby czekać na cud z trzciną, aby być okupionym. Drżę teraz na myśl, czy ci Francuzi, miast mu wolność powrócić, nie zabili go, aby łotrostwo swoje ukryć. Wszystko to jest przyczyną, że teraz ruszę w dalszą drogę. Już nie z tą radością, jaką na początku podróży odczuwałem, ale z melancholią i głębokim serca strapieniem. O drogi mój bracie, któż może wiedzieć teraz, gdzie przebywasz? Chciałbym cię odnaleźć i wydobyć z nędzy i utrapienia, choćby mnie miało to srogie utrapienia kosztować. O, gdybym tak mógł uwiadomić starego ojca, że jeszcze żyjesz, choćbyś był strącony do najgłębszych lochów w więzieniach berberyjskich. Wydobyłyby cię stamtąd bogactwa mego bratu memu wyświadczone. Gdybyż móc być przytomnym odrodzeniu duszy swojej i ślubom, które by nam wszystkim tak niepomierną radość sprawiły. Audytor wyrażał te słowa z tak wielką czułością, że wszyscy przytomni łączyli się z nim w żalu, wyrażając współczucie dla jego wielkiego smutku. Pleban, spostrzegłszy, że jego ułożenie dobrze się udało i że kapitan pała pragnieniem co rychlejszego wyjawienia się, nie chciał już wszystkich dłużej w zasmuceniu trzymać. Podniósł się od stołu, udał się do komnaty, w której znajdowała się Zoraida i wziął ją za rękę w towarzystwie Lucindy, Doroty i córki audytora do izby powrócił. Kapitan patrzył bacznie, co pleban uczynić zamierza. Ów zaś ujął go drugą ręką i stanąwszy przed audytorem i szlachtą do jego pocztu należącą, rzekł te słowa. Niech już wasze łzy, panie audytorze, płynąć przestaną i niech waszemu pragnieniu odpowie dobro, jakiego tylko spodziewać się można. Macie, wielmożny panie, przed oczyma brata i swoją bratową poczciwą. Stoi tutaj kapitan Wiedma i piękna Mauretanka, której tyle jest winien. Francuzi, jak już wielmożnemu panu nadmieniłem, dowiedli ich do nędznego stanu, może dla tej przyczyny, abyście mieli sposobność ukazać wspaniałomyślnie serce swoje. Kapitan podbiegł, aby uściskać brata, który położywszy mu obie ręce na piersiach i odsunąwszy nieco, jął mu się pilnie przypatrywać. Wreszcie poznawszy go, uścisnął serdecznie i tyle łez radosnych wylał, że i wszyscy obecni płacze mu zawtórowali. Zaledwie wyrazić można, co ci dwaj bracia sobie rzekli i jakie uczucia sobie wzajemnie oświadczyli. W krótkich słowach opowiedzieli koleje losów swoich. Widzieć można było dowodnie, jaka to miłość i przyjaźń gorąca ich łączy. Audytor uściskał Zorajdę i obowiązujące oświadczenie jej uczynił. Chciał także, aby córka jego godnie stryja swego przywitała. Urodziła chrześcijanka i piękna Mauretanka, a znów łzy pociechy z obecnych wycisnęły. Don Quixote, nic nie mówiąc, przypatrywał się wszystkiemu bacznie i przypisywał wszystkie te niezwykłe zdarzenia dziwacznym przywidzeniom rycerstwa błędnego. Stanęła umowa, że kapitan z Zoraidą w towarzystwie audytora uda się do Sewilli, skąd uwiadomi ojca o szczęśliwym spotkaniu i odzyskanej wolności, tak aby ojciec natychmiast w drogę wyruszył i był później przytomny przy chrzcie i ślubie Zoraidy. Niepodobieństwem było, aby audytor miał przerwać podróż. Dowiedział się bowiem, że za miesiąc z Sewilli do Nowej Hiszpanii flota wyrusza. Sposobności tej zamorskiej przeprawy nie chciał żadną miarą utracić. Wszyscy byli niezmiernie uradowani z szczęśliwego trafu, jaki niewolnika spotkał. Ponieważ ubiegły już 2/3 nocy, udali się tedy na spoczynek, aby przespać resztę stosownej do wczasu pory. Don Quixote ofiarował się sprawować straż przed zamkiem, aby nie byli napadnięci przez jakiegoś olbrzyma albo innego podłego zbója czyhającego na skarby piękności w tym zamczysku zawarte. Ci, co go znali, wdzięczność mu wyrazili i uwiadomili audytora o dziwnym szaleństwie Don Quixota, z czego brat kapitana niemało miał rozrywkę. Jeden tylko Sancho Panza rozpaczał, że tak długo na spoczynek nie idą. Wyciągnął się tedy na kulbace swego osła, która go miała wiele kosztować, jak się później obaczy. Damy udały się do swojej komnaty, pozostali zaś pomieścili się gdzie kto mógł. Don Kichot wyszedł na dwór, aby zaciągnąć straż przed zamkiem, tak jak był przyrzekł. Przed dniem do uszu Białogłów dobiegł głos, tak piękny i wdzięczny, że wszystkie pilnie nasłuchiwać jeły, a zwłaszcza Dorota, jeszcze snem niezmożona, obok której spoczywała Klara de Wiedma, tak się zwała córka audytora. Nikt nie wiedział, kto by mógł tak pięknie nucić. Jeden tylko głos rozbrzmiewał, a nie wturował mu żaden muzyczny instrument. Raz zdawało się, że śpiew dolata z dziedzińca, to znów, że ze stajni. Gdy tak wszystkie w zadziwieniu trwały, na progu drzwi stanął Kardenio. Kto nie śpi, niechaj słucha. Usłyszy głos młodego poganiacza mułów, który śpiewem swoim czaruje. Właśnie słuchamy, panie, odparła Dorota. Kardenio oddalił się, zaś Dorota, większą jeszcze pilność do słuchania pieśni przyłożywszy, usłyszała słowa, które na ten kształt brzmiały.
Czyta Reda Haddad.